Umiłowani w Panu, chcę w pierwszej kolejności przekazać pozdrowienia. One już dotarły też w pewnej części drogą elektroniczną, bo przesłał je nam brat Łotysz, ale osobiście mnie prosił o przekazanie i osobiście to czynię. Brat Michał Łotysz serdecznie nas tu wszystkich pozdrawia. I również brat Miękisz. On brał udział w wielu poprzednich spotkaniach, tym razem z powodu zdrowia żony, no nie mógł niestety być obecny wśród nas. Również bardzo serdecznie prosił o przekazanie pozdrowień. Drodzy braterstwo, pytanie na początek. Czy pamiętacie, gdzie się znajdujemy? W Orlim Gnieździe. Nie w Szczyrku, mi chodziło o obiekt. Czyli dobrze powiedzieliście, w Orlim Gnieździe. No i taki też tytuł będzie nasze rozważanie nosiło. Orle Gniazdo. Nie o tym obiekcie będziemy rozmawiać, chociaż powiem wam, że w pewnym etapie mojego bardzo młodego życia przyczyniłem się w jakiś sposób do funkcjonowania tego obiektu. Jak wielu was wie, jestem projektantem energetyki. No i pamiętam taki piękny, podobnie słoneczny dzień. Szliśmy tu przez okoliczne lasy, wyznaczając trasę kabla, który będzie zasilał ten obiekt. Takie dobre poziomki rosły przy drodze. Pamiętam ich smak do dzisiaj. No ale koniec marzeń. Przystąpmy do faktów. Skoro ma być o Orlim Gnieździe, chociaż zgoła w innym znaczeniu będziemy mówili o nim, ale w takim razie troszkę powiedzmy o orłach. Może definicję podam orła i oczywiście będziecie sobie mogli przeczytać. Jest to nazwa kilkunastu gatunków ptaków drapieżnych z rodzaju Aquila i Hieraetus, bardzo trudne do wymawiania, ale już więcej tego nie będę powtarzał, z rodziny jastrzębiowatych. Kilkanaście, to znaczy jest to 16 gatunków orła. Tu mamy wymienione. Ja miałem tego nie wymawiać i nie wypowiadać, ale doszedłem do wniosku, że skoro ktoś tylko słucha, to będzie teraz odsłuchiwał chwilę milczenia, a wy będziecie czytać. Więc przeczytam. Orzeł sawannowy, orzeł stepowy, orzeł iberyjski, orzeł cesarski, orzeł moludzki. Teraz będę już tylko mówił te drugie nazwy, już orzeł nie będę wymieniał. Przedni, australijski, czarny, południowy, plamisty, białobrzuchy. No i te, miałem nie wypowiadać tego słowa, więc nie będę wypowiadał te drugie. To mniejsze orły, to jest orzełek afrykański, włochaty, nowogwinejski, australijski i plamisty. One oczywiście mają swoje podgatunki, to potem się rozrasta jeszcze w większą rodzinę, ale samych orłów jako orłów jest tylko 16. Teraz podam pewne takie podstawowe charakterystyki tych ptaków, głównie opierając się na największym orle naszego kraju, a jest to orzeł przedni. 27 gniazd naliczono na dzień dzisiejszy w naszym kraju orłów przednich. Rozmiary tych orłów. Przednich oczywiście. Długość ciała około 65 do 100 cm. To, co najbardziej imponuje w orłach, to rozpiętość skrzydeł. I tutaj od 1,50 m do 2,40 m. Największy orzeł, jaki żyje, orzeł, który żyje w Afryce, ma nawet rozpiętość do 2,80 skrzydeł. Harpia się nazywa ten orzeł. Ale pozostańmy przy naszym rodzimym orle przednim. No i tu masę ciała mamy podaną. Co ciekawe, to u orłów samice są potężniejsze od samców. Prawda? To nam nie bardzo się niektórym podoba, ale tak jest. Samice są potężniejsze od samców. Masa ciała od 2,8 do 4,5 kg. Samiec ma zaledwie, a samice od 3,8 do 6,7 kg. W locie orzeł osiąga prędkość do 160 km na godzinę, ale bez przerwy tak nie lata, bo by się zamachał biedny. Przeciętne, tak jak czytamy, 48 km na godzinę, ale przy nurkowaniu do zdobycia swojej ofiary ma prędkość czasami do 320 km na godzinę. No, to jest imponująca prędkość. Za to go podziwiamy między innymi. Popatrzmy dalsze charakterystyki. Zdobyczy wypatruje siedząc na półce skalnej lub drzewie albo szybując i krążąc. To jest piękny widok. Taki ja nie widziałem nigdy orła krążącego, widziałem sępy. Nad Alpami nadmorskimi we Francji na południu przyleciały z Pirenejów te sępy. Piękny widok, trzy sępy krążyły. Skuteczność polowań zwiększa współpracując parami, czyli mąż i żona. To jest zawsze bardzo skuteczne, kiedy mąż i żona współpracują ze sobą. No i nigdy nie zaobserwowano, żeby orły polowały w stadzie. Najwyżej dwoje, mąż i żona. Ktoś nawet powiedział, że orły nie latają stadami. Mogą być stada wron, gęsi, bocianów. Orłów nigdy nie zauważono w locie stadami. To są samotnicy. No i jeszcze jedna charakterystyka o gnieździe, bo o tym teraz mówimy. Bardzo duże jest to gniazdo, budowane na półce skalnej lub w granicach występowania drzew lub w koronie wysokich drzew, ulokowane na niedostępnych, odludnych, otwartych terenach, w górach lub w bagiennych dolinach rzecznych oraz w rozległych lasach ze starodrzewiem. Może mieć średnicę nawet do 1,4 metra. Budulcem są gałęzie i patyki, a wyścielanie stanowi trawa, wrzos, liście i sierść. Część gniazd jest rozbudowywana i wykorzystywana przez wiele sezonów, przez co z czasem osiągają pokaźne rozmiary, nawet do 2 metrów, a ktoś nawet podał, że do 2 ton wagi takie gniazda mają. To są potężne obiekty budowlane, tak jak tutaj to orle gniazdo, w którym jesteśmy. Także pewnie wzorzec z tego wzięto. No i jeszcze tutaj jedna charakterystyka. Wyprowadza jeden lęk w roku na przełomie marca i kwietnia. Kojarzące się monogamiczne pary pozostają sobie wierne przez wiele lat, aż do śmierci jednego z tych małżonków, tej pary małżeńskiej orlej. A więc przykład dla nas wspaniały. Terytorium lęgowe sięga od 50 do 100 km kwadratowych. Na jednym takim terytorium jedna para tylko przebywa przez jakiś czas ze swoimi młodymi, potem młode muszą swoich terytoriów szukać. O tym będziemy dzisiaj też mówić. Po złączeniu w parę ptaki manifestują zajęty rewir przez wykonywanie lotów godowych. No i to inne orły wiedzą, o, tam nie ma co kombinować, żeby to przejąć, bo to jest teren naszych sąsiadów. Płot nie postawiony, ale my wiemy, że tam nie wolno przekroczyć tego terenu. Drodzy, niewątpliwie orzeł to król ptaków. Budzi respekt, podziw, no i uznanie. Jest symbolem królewskości i władzy. Jest niedoścignionym wzorcem pod wieloma względami. Niech dowodem na to będzie fakt, że ze 194 państw świata, tyle uznawanych państw obecnie istnieje na świecie, aż 30 państw ma w swoim godle wizerunek orła. Nie jest to nam obca wiadomość. My również mamy w naszym godle wizerunek orła białego. Niektórzy mają czarnego, a nawet niektórzy z dwoma głowami, żeby jeszcze poważniej wyglądał. Spośród 919 miast Polski orła umieściły w swoim herbie 83 miasta. Katowice nie, tam jest taki młotek, ale orła nie ma. Nazwę tego niezwykłego ptaka przyjęły różne stowarzyszenia, kluby sportowe, czy podmioty gospodarcze, czy nawet jakieś podmioty handlowe. Są apteki pod orłem, prawda? I wtedy, o, to musi być porządna apteka, bo pod orłem. No, ale to tak tylko na marginesie. Historia sportowa dostarcza nam orłów górskiego. Pamiętamy takich, prawda? Orły górskiego były. No i w końcu, jak tu już jesteśmy, to wypada wspomnieć o orle z Wisły. Oczywiście mam tu na myśli Adama Małysza. Tak go również nazwano z tytułu tych jego wielkich, wspaniałych lotów. No ale też mamy heroiczne grupy określane takimi nazwami z historii wojennej, prawda, Orlęta Lwowskie, też o nich pamiętamy, czy tragiczne dzieje, pamiętamy, polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł. Drodzy, człowiek od wieków obserwując te cudowne ptaki, w pewnym sensie chyba im zazdrościł. Czego im mógł zazdrościć? No właśnie tej majestatyczności, tej takiej, to już co powiedziałem, powtórzę to słowo, tej królewskości, takiej niezależności, prawda? Tak by się wydawało, kto orłowi może zaszkodzić, prawda? On jest niezależny, niepoddany nikomu, sam sobie wyznacza swój teren, no i przeważnie na tym terenie rządzi. A więc obserwujemy próby naśladowania tego orła w locie, Ikar, prawda? Pamiętamy tą legendę o tym Ikarze, jak on sobie te skrzydła zbudował, no i niestety nieudany zamiar lotu. Pamiętamy również próby Leonardo da Vinci, aby skonstruować takie maszyny, które będą naśladowały skrzydła orle i będzie mógł latać. To pewnie się na razie na rysunkach w tamtym czasie skończyło, ale dzisiaj zachwycają te rysunki sposobem myślenia tego człowieka, jak był on odkrywczy. No i dzisiaj, no wiadomo, mamy już urządzenia, wiele razy z nich korzystaliśmy. Ja myślę tu oczywiście o samolotach, które przewyższają dzisiaj orła w jego locie, ale i tak pozostał wielkim, wspaniałym, majestatycznym ptakiem. Dla wielu jest on niedoścignionym wzorem wolności. I tutaj kiedyś zapytano pewnego ucznia, co byś zrobił, gdybyś miał skrzydła? No i odpowiedź brzmi, gdybym miał skrzydła, wzbiłbym się w niebo niczym wolny ptak. Poleciałbym tam, gdzie nie był jeszcze nikt. Poleciałbym na najwyższy szczyt i przysiadłbym na nim na chwilę albo dwie i obserwował świat i ludzi, patrząc na nich z góry. Tak postrzegał możliwości, jakie daje ptakom skrzydła, a już na pewno orzeł jako ten największy, najwspanialszy ptak takie możliwości ma. Dla innych może być wzorem zwycięstwa. I tutaj taki wiersz prezentuję, którego już nie będę czytał, bo widzę, że muszę pomału zacząć oszczędzać czas, jako że zobowiązałem się, że skończę na czas, bo zupa wystygnie, ale tu chyba nie o to głównie chodzi. Chodzi być o to, żeby być punktualnym. A więc wiersz, jeżeli zapoznacie się z nim, przepraszam internautów, że im nie przeczytam tego wiersza, pokazuje, że właśnie skrzydła są jak gdyby synonimem nie tylko wolności, ale również zwycięstwa. No i trzecia sprawa, jako możliwość zbliżenia się do Boga. Tu takie wiersze z 1914 roku pewnego pieśniarza lwowskiego, który właśnie marząc o wolności i tułając się w tych chwilach różnych nieprzyjemnych, napisał taki wiersz, w którym wyraził myśl, że gdyby miał skrzydła orła, to byłby bliżej Boga. No i właśnie, chciałbym, abyśmy śladem tej myśli poszli, że będąc orłem, możemy być bliżej Boga. Orły również to boskie ptaki, nie tylko królewskie. Popatrzmy, oprzemy w pewnym sensie nasze rozważania na wykładzie brata Raymonda Granta Jolego. Pokazuje zdjęcie, ja go bardzo lubię. Taki kochany, uśmiechnięty brat Jolly. To dla tych, którzy nigdy brata Jolly'ego nie widzieli, nie mieli okazji go poznać, nie bardzo nawet wiedzieliby, z kim go skojarzyć, to brat Jolly. Wielu z nas go takim pamięta. Kochany, uśmiechnięty, zawsze miły, łagodny. Tutaj brat Jolly, on miał rozbrajający uśmiech. Dla mnie to jest rozbrajający uśmiech. A więc wykład, który wygłosił 29 października 1966 roku na konwencji w Chicago, nazwał go Wzburzenie gniazda. I z niego zaczerpniemy wiele ciekawych myśli. Drodzy, na początek Brat Jolly oparł te teksty, ten wykład na dwóch tekstach. Działem Pana jest lud Jego. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go. Tu mowa była o Izraelu, ale to jest mowa o całym ludzie Bożym. Bóg jest dla nas taką matką orlicą, która opiekuje się tymi swoimi orłami nie tylko w fazie gniazda, ale potem ucząc je tego, co najważniejsze i co orły czyni orłami. To jeszcze o tym za chwilę powiemy, że nie potrafiąc latać, orzeł nigdy nie będzie orłem. To jest jego główna cecha, która pozwala mu być orłem. Pięknie, wspaniale latać. No i drugi tekst pochodzący z Księgi Izajasza. Tu podaję przy okazji tłumaczenia tych tekstów. Ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę, tak jak orłom odrastają utracone pióra. Drodzy, brat Jolly na początek swoich rozważań bardzo ciekawe porównanie czyni. Dzieli ludzi na trzy kategorie. No, źle dzielić ludzi na kategorie. Ale akurat w tym aspekcie brat Jolly taki podział czyni. I pierwszy z nich to robaki. Powie ktoś, o, chyba przesadził. Ludzie, robaki? To chyba obraźliwe stwierdzenie. Ale to nie brat Jolly uczynił, to Pismo Święte tak mówi. Popatrzmy Hiob, 25 rozdział, wiersze od 4 do 6. Będę teraz czytał te teksty w tłumaczeniu Biblii Mesjańskiej. Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? Oto, jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno i nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach, o ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw i syn człowieczy, który jest jak robak. I brat Jolly skomentował te myśli w swoim wykładzie. Ja pozwolę sobie fragment zacytować. Robak naprawdę przedstawia niski, pełzający stan upadłego ludzkiego rodzaju, którego wy, wtedy zwrócił się do słuchaczy, i ja z natury jesteśmy członkami. Z natury jesteśmy upadli w grzechach i degradacji, skłonni do czynienia zła, ponieważ nie ma ani jednego sprawiedliwego. Podkreślił, ani jednego. Oto co list do Rzymian nam mówi, 3 rozdział, począwszy od 10 wiersza. Tak jak napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma człowieka mądrego, nie ma takiego, który by szukał Boga. Wszyscy zbłądzili, wszyscy stali się nieużyteczni. Nie ma takiego, który by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym stało się ich gardło. Kłamstwo rozsiewają językami swymi. Jad żmij pod ich wargami. Usta ich pełne przekleństw i goryczy. Stopy ich spieszą do przelewu krwi. Zniszczenie i groza znaczą ich drogi, a drogi pokoju nie poznali. Żadnej bojaźni Bożej nie masz przed ich oczami. Czy to nie jest prawdziwy obraz, kochani? Szczególnie w dzisiejszym czasie, kiedy praktycznie każdy dzień przynosi nam nowe dowody takich właśnie zachowań ludzkich. Ale brat Jolly wtedy wypowiedział też takie zdanie. Pamiętajcie, jeżeli spotkacie jakiegoś człowieka idącego ulicą z synem, to nie mówcie mu, że jest robakiem. To mogłoby się źle skończyć. Ale przejdźmy do drugiej kategorii ludzi, których brat Jolly również scharakteryzował. Ludzi, którzy nieco potrafią się ponad ziemskie, grzeszne, nędzne sprawy unieść, oczywiście dalej pozostając grzesznymi. Mówił tak wtedy. Istnieje także grupa, którą moglibyśmy nazwać wyższą klasą ludzkiego społeczeństwa i która często jest zwana wyższą warstwą. Ale on mówi, jest tak samo krucha i tak samo niższa, tylko tak się uważają za wyższą warstwę. Ta wyższa warstwa ludzkiego społeczeństwa w pewnym sensie przypomina motyle. Wiemy, że niekiedy gąsienice są zwane robakami, choć z technicznego punktu widzenia i z naukowego one prawdziwie takimi robakami nie są. Najwyższy możliwy do osiągnięcia dla nich poziom to motyl. Dotyczy to dość znacznej liczby rodzaju ludzkiego, która osiąga wyższy poziom i wyższą warstwę wśród upadłego rodzaju adamowego, przynajmniej myślą, że znajdują się na wyższym poziomie. Fruwają oni i trzepocą skrzydłami dookoła, szukając rozrywki, przechodzą od jednej rzeczy do drugiej, są unoszeni każdym wiatrem, biegają wraz z tłumem, unoszeni każdym wiatrem, myślą tak, jak im się każe. Jest to najwyższy poziom, jaki może uzyskać ludzka natura w literaturze, w sztuce, w państwowości, polityce i w każdej innej dziedzinie. A więc motyle. No i w końcu, mówi brat Jolly, są wśród ludzi orły. Orły, które, jak już powiedzieliśmy, stadami już nie latają. O ile czasami nawet możemy stado motyli zobaczyć, to stada orłów nie zobaczymy. Orłów trzeba szukać. I teraz popatrzmy, co brat Jolly tytułem wstępu do tych orłów powiedział. Bóg, drodzy bracia i siostry, podniósł te robaki, niektórych z poziomu robaków, innych z poziomu motyli i czyni z nich orłów. Udziela im swego świętego ducha przez Jezusa Chrystusa, ich Zbawiciela, przyprowadza bliżej do siebie, przemienia przez odnowienie ich umysłów i stają się jego orłami. Nasze myśli, które tutaj towarzyszą naszym całym trzydniowym rozważaniom, właśnie to pokazują, jak to się dzieje, jak to się czyni. I nawet i ostatni wykład, który tu brat Bogdan przedstawił, również potwierdza to, że to Bóg, to nie sam człowiek, to nie jego moc, to nie jego mądrość, to nie jego siły, ale moc Boża, tu było to podkreślone, moc Boża jest w stanie uczynić niektórych ludzi orłami. Psalm 103, od 3 do 5 wiersza mówi tak. Złożyłem w Jahwe całą swoją nadzieję. Przepraszam, to psalm 40 cytuję, ale też go zacytuję, też jest wspaniały. Złożyłem w Jahwe całą swoją nadzieję. Pochylił się nade mną i wysłuchał mego jęku. Wydobył mnie z dołu straszliwego i z błota grząskiego i postawił moje nogi na skalę. No, tam na tych skałach, na których orły są potem w stanie założyć swoje gniazda. Ale wrócę do tego 103 psalmu, skoro już zacząłem, on również jest wspaniały. 103 psalm, od 3 do 5. Który odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje, który uzdrawia wszystkie choroby Twoje, który wybawia od śmierci żywot Twój, który Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością, który nasyca dobrem usta Twoje, a odnawia jako orła młodość Twoją. Co brat Jolly miał do powiedzenia na ten temat w komentarzu, mówi tak, Bóg daje nam obietnicę wiecznego życia, co jest wspaniałym przywilejem, jaki posiadają orły. Znajdujemy też wyjaśnienie dla długowieczności, tego wspaniałego błogosławieństwa, jakiego udziela niebiański Ojciec, który przez wiele wersetów ożywia nas do wiecznego życia. To znaczy co, że już dzisiaj będziemy wiecznie żyć? Nie. Że będziemy dzisiaj już czynić wszystko, na ile jesteśmy w stanie to uczynić, aby bardziej zbliżyć się do tej możliwości w przyszłości wiecznego życia. Popatrzmy, co mówi nam Psalm 119, 50 wiersz. To jest moja pociecha w utrapieniu, bo Twoje słowo mnie ożywia. Ono nas przybliża do tej nadziei wiecznego życia. Brat Jolly dalej w swoim wspaniałym wykładzie mówi tak. Wielu, wielu ludzi ma słowo, lecz ono ich nie ożywia. A tutaj jest powiedziane, że jesteśmy ożywiani słowem, ponieważ słowo Twoje mnie ożywia. Tu cytuję to, co przed chwilą przeczytaliśmy z tego psalmu 119. Dlaczego tak jest, że każdy, kto posiada słowo, nie jest ożywiany? O, nie chodzi tylko o posiadanie prawdy w ręku, ale musimy ją także mieć w sercu. Musimy mieć ducha prawdy. Często słyszymy takie wyrażenie prawda i duch prawdy. I to właśnie duch prawdy jest tak bardzo niezbędny. Czytamy na przykład słowa naszego Pana u Jana, 6 rozdział, 63 wiersz. Duch jest, który ożywia. I brat Jolly mówi, nie wystarczy mieć Biblię w domu. Nie wystarczy czytać Biblię. Nie wystarczy rozumieć Biblię. Trzeba ją mieć w sercu. Trzeba mieć po prostu ducha prawdy. Zatem Pan mówi, to duch ożywia. Z ciała nie ma żadnego pożytku. Ja dodam, to jest nasza obudowa. To ulegnie zniszczeniu. To, co zabierzemy, jeżeli wypracujemy sobie i co będzie tą siłą motoryczną w przyszłości, to duch prawdy. On pozostanie w umysłach, które zostaną nam przywrócone, oczywiście już jako nowe, ale w dokładnie tym samym układzie, z jakim umrzemy w przyszłości. Brat Jolly mówi tak. O drodzy przyjaciele, to wspaniale być jednym z pańskich orłów i być w nim, w duchu. To prawda i duch prawdy nas ożywia. Ale brat Jolly daje pewne ostrzeżenie. Bo to tak każdy powie, o, nawet dzisiaj jesteśmy w orlim gnieździe, to jesteśmy orłami. Niekoniecznie. Niekoniecznie, kochani. Popatrzmy, jakie brat Jolly daje ostrzeżenie. Jeżeli wy i ja nie jesteśmy ożywieni, energiczni, żywi dla Pana, to być może gasimy tego ducha. Jeśli jesteśmy ożywieni tylko duchem, czy jesteście ożywieni? Nie. Bracie Jolly, ja jestem bierny, a zatem uważaj, módl się do Pana o Jego Świętego Ducha, powróć do zgodności, do harmonii z Panem. Niektórzy przyjaciele prawdy mówią, że są w prawdzie. Ale znacie to określenie, ale w nich nie ma prawdy. To brat Jolly również powtórzył przy tej okazji. To olbrzymia różnica. Upewnijmy się, że prawda jest w nas i że jesteśmy pobudzeni Duchem Boga, że jesteśmy miłością Chrystusa przyciskani. Prawda? Tak powiedział apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział i 14 wiersz. Drodzy, jako że czas robi swoje, chciałbym w tej chwili zwrócić na to uwagę, o czym tu już wspomniałem na początku. Na najważniejszy czas w życiu każdego orła. Na najważniejszy czas, który zdecyduje o tym, czy to będzie orzeł, który odpowiednio wykorzystany przez tego młodego orła sprawi, że stanie się rzeczywiście orłem, a jest to zdobycie sztuki latania. Cóż z tego, że młody orzeł będzie miał wspaniały wzrok, bo takie orły mają. Cóż z tego, że będzie zdolny z bardzo daleka dostrzec swoją potencjalną zdobycz. Na cóż zdadzą mu się potężne szpony, na niektórych zdjęciach już je widzieliśmy. Jakże bezużytecznym stanie się jego srogi dziób, jeżeli orzeł nie nauczy się latać. Jaki użytek będzie z tego wszystkiego mógł zrobić? Pozostanie bezużytecznym nielotem. Drodzy, rodzice orły doskonale o tym wiedzą. I one robią wszystko, aby ich młode orły nauczyły się latać. One oczywiście w czasie, kiedy te orły są malutkie, chronią je. Tam mieliśmy na tym początkowym slajdzie taką mamę, która tymi skrzydłami osłaniała te swoje młode, karmiąc je. Ale to wszystko do czasu. Przychodzi, drodzy, taki moment, że pomimo, że te małe orły dalej tak te dziuby otwierają i czekają, że im coś tam do tych dziubów trafi, jakieś jedzenie, a rodzice mówią, koniec. To przeważnie jest gdzieś tak w okolicach 70 dni od ich wyklucia. I mówią, nie, taka nadopiekuńczość już ci teraz nie będzie służyła, młody orzełku. Musimy od dzisiaj zmienić sposób postępowania. A więc orły, które dotychczas zapewniały, że te małe się czuły bezpiecznie, ani żadna wilgoć, ani nadmierne słońce, ani inne czynniki, bo tam przecież ci rodzice tymi skrzydłami, tym ciałem ogrzewali. Tak było dobrze, tak było przyjemnie. I okazuje się, tak jak powiedziałem, przychodzi dzień, gdzie bezwzględnie rodzice decydują, nie, koniec tego bytu w gnieździe, zaczynamy latać. Orły mają, tak przynajmniej obserwatorzy orłów, przynajmniej niektórych gatunków podają, że czynią to orły na dwa sposoby, aby zmusić młode orły do lotu. Pierwszy ze sposobów, już nie dostarczają im pokarmu do otwartych dzióbków, ale zostawiają go na pobliskich skałach, na pobliskich gałęziach, jeżeli gniazdo jest na drzewie. I proszę bardzo, młody, tam sobie poleć, zabierz sobie to jedzenie. A młode, głodne, prawda? Chcą jednak zjeść. No to w tym momencie, proszę bardzo, będziesz miał pokarm, ale musisz go sobie już teraz sam pomału zdobyć. Przeskocz na razie gdzieś bliżej, podfruń bliżej, zjedz. Masz przygotowane. No ale zdarzają się wśród orłów, chociaż obserwatorzy mówią, że większość orłów reaguje na ten sygnał, że rzeczywiście wylatują z tego gniazda, gdzieś tam niezdarnie jakoś przekicają na następną gałąź, skałę i ten pokarm sobie zjedzą, na drugi raz już im to lepiej wyjdzie, no i tak dalej, prawda, o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Ale jeżeli są jakieś takie typowe leniuchy zasiadłe w tym gnieździe, kandydaci na te nieloty, tak powiedziałem już wcześniej, to jest drugi sposób. On jest równie skuteczny. Niektóre gatunki orłów, budując swoje gniazda, już zawczasu przygotowują je właśnie do tej funkcji i na dnie gniazda gromadzą bardzo ostre kamienie. I to odwracają tym najostrzejszym końcem do góry. No, w tym wstępnym etapie, tak jak czytaliśmy o tych gniazdach, tam przykrywają jakąś sierścią, które tam zbiorą, mchem, trawami, także te młode orły tego nie odczuwają, jeszcze takie golutkie, biedne. Ale kiedy się już trafi taki leniuch nielot, no to coś trzeba mu tutaj pomóc w tej sprawie. Wszystko to zostaje usunięte z gniazda. I to właśnie nasz drogi brat Jolly nazwał wzburzeniem gniazda. To nie znaczy, że orzeł teraz kompletnie zdemoluje to swoje gniazdo. Przecież to nie jest taki cel. Usunie to, co było takie przytulne, takie milusieńkie, żeby się tam przytulić. A sieć na tych kamieniach ostrych, jak teraz chcesz. No to przeważnie daje to taki skutek, że ten orzełek, leniuch zaczyna się odsuwać z tego miejsca i przysiada na brzegu gniazda. I wtedy co następuje? Drodzy, przychodzi mama orzeł, tata orzeł i robi coś, czego ten biedny orzeł by się najmniej spodziewał. Strąca go z tego brzegu gniazda. Leć! Drodzy, brat Russell próbuje tutaj się wczuć w rolę tego małego orzełka, w ten sposób potraktowanego, i mówi tak. Matka szorstko strąca skrzydłami małego, świeżo upierzonego ptaka z krawędzi gniazda lub z innego miejsca, gdzie siedzi. O, myśli mały ptaszek, jakże to okrutne, jakże okropne, czy mama straciła swą miłość do mnie? I małe biedactwo macha i trzepoce, traci równowagę i stale się przewraca i już nie ma siły wzbić się i myśli, że rozbije się na skałach w dole. Ale matka przez cały czas ma swe orlątko na oku. Ona chce, żeby orlątko, ona nie chce, żeby orlątko upadło na tyle, aby próbowało trochę pofruwać. Ale biedactwo jest takie przestraszone, że nie wie, co robić. Więc matka zlatuje po dnie, doganiając małe orlątko. O, tu mamy takiego malucha, ale to jeszcze nie w fazie latania. To jest ten, co lubi się tam wylegiwać. Bierze tego malucha na swoje skrzydła i razem z nim próbuje latać. I co się wtedy dzieje, mówi brat Jolly? Gdy maleństwo przeżyje już okropne chwile próby, jaką przeszło, matka znowu go strąca i spada w dół, lecz tym razem, gdy próbuje nieco trzepotać, zauważa, że dzięki temu utrzymuje się przez chwilę w górze. Lecz jest jeszcze zbyt słabe, by się utrzymać dłużej, a matka znowu zlatuje pod nie i maleństwo ponownie wznosi się w górę. Matka orlica powtarza to samo wiele, wiele razy, aż maleństwo nauczy się tak używać skrzydeł i przekona się, że jest w stanie utrzymać się dzięki sile, jaką nabyło przez takie doświadczenie. Drodzy, znowu obserwuję czas, który nie sprzyja moim zamiarom, aby coś szerzej powiedzieć, ale chcę zwrócić uwagę na bardzo istotne rzeczy. Te dwie metody, jak gdyby, nie nazwę tego tak brutalnie, wypędzania z gniazda, bo tu nie o to chodzi, ale pomocy dla tych orłów, by z tego gniazda się we właściwy sposób wyniosły do swojego życia, one są pokazane w dwóch bardzo ciekawych obrazach. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 34 wiersz. Czytamy tam takie słowa. To Pan przypowieść daje. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Brat Jolly daje komentarz. Obraz tych dwóch na jednym łożu z religijnego punktu widzenia przedstawia łoże wyznaniowe, na którym oni odpoczywają. Pamiętamy także, że łoże to opisane jest u Izajasza, 28 rozdział, 20 wiersz. Krótsze będzie łoże, ażby kto mógł się rozciągnąć, i nakrycie wąskie, choćby się skurczył. I mówi tak, niektórzy z nas, obecni tutaj, leżeli na takim łożu. No, on też się zwraca w tej chwili. Było ono zbyt krótkie, by się na nim rozciągnąć. A jeśli ktoś próbował się rozciągnąć, to jest teraz brutalne, pokazywano mu drzwi. Jeżeli ktoś zaczął głosić prawdę, nie pozwolono mu odpoczywać na tym łożu. Oni woleli, byśmy pozostali skurczeni i nie wyciągali się. Jakoś współcześnie brzmią te słowa od 66 roku. Drodzy, czyż to nie jest wspaniały obraz tego, jak te orły czynią wszystko, by to łoże nie było wygodne? By przyszły pewne doświadczenia, pewne raniące sprawy, i wtedy one powodują, że ten orzeł z tego gniazda jednak chce wyjść. Inny obraz. Oczywiście z tej samej Ewangelii Łukasza. Dwie kobiety będą mleć razem. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Znowu komentarz. Dwie miały mleć w młynie. Mleć ziarno w celu kształtowania umysłów ludzi. To oczywiście jest. Była mowa tu dzisiaj o typach, o antytypach. Antytyp. Oto rzeczy, w które macie wierzyć. Oto co macie myśleć. Wielu lubi, jak ich kaznodzieje wydzielają im religię na talerzu, a oni po prostu ją połykają. To brat Jolly powiedział. I na końcu taki komentarz dodał. O, co za ziarno oni mielą. I to właśnie jest to. Już nie będziesz w tym gnieździe jadł. Musisz sobie znaleźć żywność na zewnątrz. Drodzy, jednak pomimo, że ten obraz może się wydawać taki prosty. No co, wziąć i latać, prawda? Mama nauczy, będziemy latać. Nie, niekoniecznie tak musi być. Brat Jolly daje pewne ostrzeżenie przy tej nauce latania. Popatrzmy, co mówi. A gdzie znajdujemy boską mądrość? W tych dwóch skrzydłach, które nas unoszą. Drodzy bracia i siostry, jak głupimi są niektórzy, na szczęście to nie ja od siebie muszę mówić, to brat Jolly powiedział. Jak głupimi są niektórzy, którzy próbują unosić się przy pomocy innych środków niż te dwa skrzydła Słowa Bożego. Takie dzisiaj jest modne hasło, damy radę. Jakby taki mały orzech powiedział, dam radę, po co mi ta matka tam będzie podfruwała, unosiła mnie. No pewnie nie za daleko by zaleciał, a jeżeli to gniazdo byłoby zlokalizowane na skałach, to by się rozbił o nie. I to samo mówi brat Jolly. Jakże głupimi są niektórzy, którzy próbują unosić się przy pomocy innych środków niż te dwa skrzydła boskiego słowa. On mówi, że tymi dwoma skrzydłami jest w pierwszym znaczeniu Nowy i Stary Testament. Czyli może być taka historia, on również tam przytacza taką myśl, że a po co ty z tego Starego Testamentu cytujesz? Przecież my mamy Nowy Testament. Odrzucamy jedno ze skrzydeł, opierając się tylko na Nowym Testamencie. Mówiliśmy tu o sytuacji, kiedy ktoś odetnie rękę, nogę, wyłupi oko, jak to jest niewłaściwie mieć tylko jedną rękę, jedną nogę i jedno oko. No to tak samo podobnie wygląda mieć jedno skrzydło, drodzy. Czy taki orzeł poleci? Bynajmniej. Ale w drugorzędnym znaczeniu brat Jolly mówi, że to są dwie prawdy. Prawda paruzyjna i epifaniczna. Niektórzy mówią, co mi prawda epifaniczna? Odrzucają ją. Wystarczy mieć prawdę paruzyjną, a jeszcze inni mówią, i bez prawdy paruzyjnej, i bez epifanicznej można się obejść. Znamy takie postawy. A niektórzy mówią, ach, ja może tylko niektóre nauki nie uznam i to jest tak samo, jakby orzeł sobie pewne pióra wyskubał. Powiedział, ta lotka mi jest niepotrzebna w skrzydle, o, tą usunę, tamtą usunę, po co mi one potrzebne? Jak cenne są te lotki, to wam powiem, że górale, a pamiętacie, że w stroju góralskim jest kapelusz i ci górale z tych wysokich tat mają jeszcze takie pióro z tyłu, to są pióra orła. Wiecie, ile takie pióro kosztowało, żeby je kupić i sobie do tego kapelusza przyczepić? Niektórzy podają, że to była wartość dwóch krów. Zdobyć takie pióro orła. Czyli jak cenne są te lotki, drodzy, a niektórzy, ach, co tam, wyrwę, wyrzucę, niepotrzebne mi. Pamiętajmy, że tylko dwa skrzydła współpracujące ze sobą dają efekt latania, właściwego latania. I dobrze jest czas, kiedy ta orlica, czy tam tata orzeł unosi te młode, ale przychodzi czas, żeby oni swoje obydwa skrzydła sobie umocniły, wypracowały i wtedy na swoich skrzydłach latały. Dopiero wtedy się staną orłami, które będą same w stanie wybierać miejsce, gdzie polecą, co zdobędą do jedzenia i jak będą żyć. Drodzy, brat Jolly dalej mówi, że już było wiele takich sytuacji, gdzie nastąpiło konieczność opuszczenia gniazda. I mówi, my wszyscy zaczęliśmy się znajdować w prawdzie paruzyjnej i tam było dla nas bardzo wygodne gniazdo. Pamiętam, jak niektórzy mówili, po prostu będziemy się trzymać poły fraku brata Russella i wejdziemy do królestwa. I Pan zabrał brata Russella i wzburzył gniazdo, a my, małe, nieopierzone ptaki, zostaliśmy wyrzuceni. Zostaliśmy wyrzuceni z gniazda. Nigdy nie zapomnę uczucia, gdy Pan zabrał brata Russella. Pomyślałem, dokąd ja teraz mogę pójść? Pan mówi, ja wzburzyłem gniazdo, ja cię wyciągnąłem, ja przyprowadziłem cię do mnie. We wszystkich przypadkach wzburzenia gniazda pytanie brzmi, czy przychodzisz do Boga? Czy jesteś unoszony na orlich skrzydłach prawd Nowego i Starego Testamentu? Czy dryfujesz w kierunku różnych odcieni błędu? Po śmierci wiernego, roztropnego sługi wielu dało się ponieść biegowi wypadków i nie trzymało się owego, tak mówi Pan. Nie zbliżyli się do Boga, ale wzbili się na większe wysokości mocą skrzydeł, w jakie Pan, nie wzbili się na większe wysokości mocą skrzydeł, w jakie Pan ich zaopatrzył. Bracia, to te same dwa skrzydła niosą nas na większe wysokości. Jeżeli nie będziecie obstawiać przy tym, tak mówi Pan, potkniecie się. Jeżeli nie pozwolicie matce orlicy znaleźć się poniżej was i wynieść was w górę na wiecznych ramionach, stracicie swe stanowisko orłów, to może się zdarzyć, a wy możecie rozbić się na skałach w dole. Wspomina też w bardzo wzruszający sposób, jak został wypchnięty z nominalnego kościoła, jak stał i płakał, znając tylko ten kościół. Co ja mam w tej chwili zrobić? Gdzie pójść? Pan zawsze daje, o ile się trzymamy tego, tak mówi Pan. Pan wskazuje właściwą drogę. Mówi, czy kiedykolwiek zostaliście wypchani z gniazda? Jestem pewien, że tak, na różne sposoby. Akurat wtedy, gdy czuliście się wygodnie w pewnych okolicznościach, w pewnym związku, przyszło coś i oderwało was. I czuliście się tak, jakbyście rozbijali się na skałach w dole. Gdy małe orlątko jest wypychane i wypada z gniazda, to małe orlątko powinno powiedzieć, wiem, że to dla mojego dobra. To bardzo ciężkie, bolesne doświadczenie, lecz wiem, że to dla mojego dobra. Cieszę się z tego, dziękuję Ci, Panie, i będę ufać w Twe skrzydła. A Bóg zawsze przyjdzie nam na ratunek. Nigdy nie pozwoli roztrzaskać się o skały w dole. Nigdy nie pozwoli, abyśmy byli próbowani więcej, niż jesteście w stanie wytrzymać. Drodzy, chciałbym jeszcze, a mam na to 2 minuty, przeczytać pewną bajkę. Ktoś powiedział, o, Spadzińskiemu braku argumentów, bajki zacznie czytać. Pozwolę sobie jednak zaryzykować ten ruch i przeczytam wam pewną indiańską bajkę. Myślę, że każdy wyciągnie z tej bajki dla siebie odpowiednią lekcję. Do gniazda kury dostało się, nikt nie wie w jaki sposób, jajko orła. Matka kwoka wysiedziała je z czułością i cierpliwością, podobnie jak wszystkie pozostałe jajeczka. Nikt nic nie zauważył i kiedy z jajka wykluło się młode, wszyscy uważali je za wprawdzie trochę nieudane, ale jednak kurczątko. Orzeł kurczątko wyrastał w stepowej ojczyźnie, w rodzinnym gronie, otoczony braćmi i siostrami stepowym drobiem. Stopowo nauczył się wszystkiego, co kogut potrzebuje do życia. Potrafił grzebać prawą nogą w suchej, gliniastej ziemi, pazurem złapać robaka, dziobnąć brata czy siostrę, kiedy ci chcieli mu znalezionego robaka zabrać. Nauczył się również w dozwolonej mierze figlować, z prawdziwym kogucim wdziękiem podskoczyć, zatrzepotać nieruchliwymi skrzydłami, przelecieć kilka metrów tuż nad ziemią i wylądować w tumanie skłębionego kurzu. Po prostu stał się z niego kogut, jak należy. Tego troskliwa matka kwoka nie musiała się za niego w niczym wstydzić. W ten sposób w kurzej wiosce pośród stepu żyli całe lata. Dzień biegł za dniem, jeden podobny do drugiego, jak jajko kury podobne jest do drugiego jajka kury. Nic nie naruszało sennego rytmu godzin, dni, tygodni, miesięcy, lat i dziesięcioleci. Dopiero w starości orła koguta wydarzyła się szokująca rzecz. Wraz z przyjaciółmi grzebał nogą w czerwonej robaczywej ziemi na swym ulubionym miejscu, a tu nagle jego uwagę przykuł czarny punkt poruszający się wysoko na błękitnym niebie. Chociaż jego stare oczy służyły mu już niechętnie, po chwili było dla nich jasne, że tam wysoko na niebie unosi się jakiś nieznany, majestatyczny ptak. Serce starego orła koguta mocno zabiło, a ciało wypełniła nieznana tęsknota. Ach, wzlecieć tak, wznieść się w górę na niedostępne wyżyny i swobodnie, jak ten szczęśliwy ptak, krążyć w niekończących się powietrznych światach. Nagle cały ten dotychczasowy świat wydał mu się nieznośnie pusty. Od rana do wieczora tylko monotonna walka o kawałek śmierdzącego robaka. Na co takie życie? Z zaskakującą pewnością nagle powiedział: byłem stworzony do latania. Moim domem nie jest sucha i wyschnięta pustynia, ale wysokie niebieskie niebo. Tam tym odkryciem podzielił się ze swoimi robaczożernymi towarzyszami. Ci jednak rozwrzeszczeli się gwałtownym śmiechem. Czyś ty zwariował na stare lata? Śmiali się i dogadywali mu. Ten ptak tam w górze to jest orzeł, rozumiesz? Orzeł! On po prostu lata, bo nic innego nie umie. Ale ty? Wiesz, kim ty jesteś? Jesteś kogutem, a to więcej niż myślisz. Orzeł jedynie buja w obłokach, no a ty pewnie stąpasz po ziemi. Być kogutem to wspaniała rzecz. Natomiast spójrz na nas. Praktyczna mądrość to więcej niż bezpłodne mrzonki. Jeśli za dużo myślisz o tym, czego nie możesz osiągnąć, przestaniesz się cieszyć tym, co masz w zasięgu ręki. Przestałby ci się podobać step, kury, przestałyby ci smakować robaki, straciłbyś całą radość życia. Daj spokój. Orła zostaw orłom, a sam bądź czym jesteś, kogutem. Bajka ta, jak ją sobie opowiadają Indianie, kończy się smutno. Orzeł kogut naprawdę z punktu widzenia kurzej mądrości zmądrzał. Wrócił do robaków, kur i pustynnego piasku i zapomniał o lataniu. Już nigdy więcej nie podniósł oczu do nieba, aby tam przypadkiem nie zobaczył tego strasznego ptaka. Umarł jak prawdziwy kogut z robakiem w dziobie. Wnioski wyciągnijmy sami. Ja natomiast życzę boskiego błogosławieństwa w tych naszych rozważań i dziękuję za uwagę.